Qumran, zwój miedziany, mapa skarbów w Izraelu. Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Bardzo mnie cieszy, że odcinki o Qumran mają rekordową ilość wyświetleń na kanale Izrael 1001 Podróży. O rękopisach z Nadmorza Martwego pisałem magisterium i doktorat. Pasjonuje mnie ten temat i jak widzę też mnóstwo z Was. Postanowiłem dzisiaj opowiedzieć Wam o zupełnie wyjątkowym znalezisku odkrytym w Qumran. Jego unikatowość bierze się z kilku faktów. Nie jest on zwojem dotyczącym Biblii, nie ma charakteru religijnego i został sporządzony na trzech miedzianych arkuszach połączonych nitami o łącznej długości prawie 2,5 metra i szerokości 30 cm. Ponadto jest oryginalny ze względu na swą tematykę. Zawiera bowiem mapę skarbów ukrytych na terenie dawnej Palestyny. W dzisiejszym odcinku pojawi się jeszcze pewna nowość. Dżingiel, który myślę, że się Wam spodoba. Znajoma moich znajomych mówi po hebrajsku tytuł całego podcastu. Izrael 1001 podróży. Na początek fragment zwoju miedzianego w tłumaczeniu Piotra Muchowskiego. Przy zachodnim wejściu domu noclegowego jest podstawa pieca. Przy srebra talentów 900, złota talentów 5, talentów 60, gdy się przychodzi do niego od zachodu, pod czarnym kamieniem. Obok nich, pod progiem cysterny, talentów 42. Na górze Garizin, pod schodami wyższego dołu, jedna skrzynia i wszystkie jej naczynia oraz srebra talentów 60. Przy ujściu źródła Betszam naczynia srebrne i naczynia złote z daniną oraz srebro. Całość talentów 600. W wielkim kanale cysterny naczynia Bet-Habaruch. Całość ma wagę talentów 71, min 20. W dole, który znajduje się w Cach, na północ od Kochlit, otwierającym się na północ i mającym groby przy swoim wejściu, duplikat tego pisma z wyjaśnieniem, z ich wymiarami i wszelkimi szczegółami. Talent był równoważny nawet 40 kg, a ciężar jednej miny wynosił około 0,5 kg. Łącznie precjoza wymieniane w całym zwoju mogły ważyć 200 ton.
Israel shel 1001 masaot.
I jak Wam się podobało? Odrobina egzotyki w opowiadaniu o egzotycznych rzeczach. Sugestie ze strony moich znajomych i przyjaciół, żeby zrobić takiego dżingla, pojawiły się już wcześniej, ale to dopiero moja kuzynka Marta, jej mąż, jego siostra, no i oczywiście autorka nagrania, zrealizowali ten pomysł. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i jeśli słuchacie, to pozdrawiam. O ukrytych skarbach na obszarze antycznego Izraela wspominają zarówno Biblia, jak też Józef Flawiusz, starożytny historyk żydowski z pierwszego wieku naszej ery. Druga Księga Machabejska, tekst uważany za natchniony przez chrześcijan, a odrzucany przez Żydów w Biblii hebrajskiej, podaje, że podczas wygnania do Babilonii w VI wieku przed naszą erą prorok Jeremiasz udał się na górę, z której Mojżesz miał oglądać ziemię obiecaną, czyli byłaby to Góra Nebo. Dzisiaj leży ona w Jordanii, a z jej szczytu można podziwiać Dolinę Jordanu, Morze Martwe, a w oddali, jakby dobrze wytężyć wzrok, to dostrzeże się Jerycho i Qumran. Jeremiasz miał wejść na górę, znaleźć jakąś grotę i umieścić w niej namiot spotkania, Arkę Przymierza i ołtarz kadzenia. Po wszystkim zabarykadował wejście. Kiedy jego towarzysze udali się potem na wzniesienie, nie zdołali już odnaleźć najcenniejszych skarbów, co Jeremiasz skwitował krótko. Dobrze, Miejsce to pozostanie nieznane, aż Bóg zgromadzi powtórnie swój lud. Wspomniane arka i ołtarz były konstrukcjami drewnianymi pokrytymi złotem. Przede wszystkim jednak pochodziły z najświętszej części jerozolimskiej świątyni. Chociaż sanktuarium w Jerozolimie nie zostało wzniesione za czasów Mojżesza, to jednak sprzęty kultyczne wykonano wedle instrukcji przekazanych przez niego. Tak wierzono. Inna informacja o skarbach związanych z osobą wielkiego prawodawcy znajduje się w dawnych dziejach Izraela, utworze napisanym przez Józefa Flawiusza w pierwszym wieku naszej ery, czyli później od powyższego fragmentu Biblii o ponad 150 lat. Historia przekazana przez Flawiusza jest ciekawa jeszcze z innego powodu. Mianowicie opowiada o kulisach utraty stanowiska prefekta przez słynnego Poncjusza Piłata. Flawiusz opowiada, jak to pewien Samarytanin zapewniał swoich ziomków, że zna miejsce, gdzie Mojżesz na górze Garizim zakopał święte naczynia. Góra Garizim wspomniana jest w Zwoju Miedzianym, choćby w tym urywku, który przeczytałem. Wymarsz Samarytan na szczyt w celu odkrycia skarbów ubiegł Poncjusz Piłat, którego wojska uderzyły na wieś, gdzie zgromadzili się chętni do poszukiwań. W czasie ataku Rzymian jedni Samarytanie zostali zabici, innych zmuszono do ucieczki, a trzeci zostali wzięci do niewoli. Masakra ludności samarytańskiej bezpośrednio doprowadziła do odwołania Poncjusza z zajmowanego stanowiska. Na terenie antycznej Palestyny miedź nie była żadnym nowum. Odsyłam was do odcinka Timna w poszukiwaniu kopalń króla Salomona. Miedź wykorzystywana była do tworzenia przedmiotów sakralnych, czego przykładem święty wąż miedziany ustawiony w świątyni Salomona. Podsumowując, miedź była znana i używana, a wzmianki o skarbach też istniały.
Israel shel elef ve'echad mesaot.
Na czym zatem polega niezwykłość tego artefaktu z trzeciej groty kumrańskiej? Wprawdzie można natrafić na podania o skarbach, ale nigdy wcześniej nie znaleziono swoistej mapy ze wskazaniem miejsc, gdzie należy iść, punktów charakterystycznych w danej lokalizacji, głębokości, na jakiej skarb się znajduje i wreszcie, co najważniejsze, ilości złota i srebra, które tam ukryto. Zagadkowość zwoju miedzianego wynika też z samego materiału, z którego został wykonany. Teksty biblijne były nie mniej wartościowe, a jednak spisywano je na o wiele bardziej nietrwałych pergaminie lub papirusie. Własne teksty Esseńczyków były dla nich cenne, ale nie przyszło im do głowy utrwalić ich na miedzianej blasze. Zwój miedziany, przechowywany obecnie w muzeum w Ammanie, jest różnie datowany. Jedni mówią o pierwszym wieku naszej ery, inni badacze przesuwają genezę na pierwszą połowę drugiego stulecia. Choć można spotkać głosy, że zwój odnosi się do okresu wygnania do Babilonii, ale jest to niemożliwe. Datowanie, sposób zapisu, kształt liter nie potwierdzają, żeby zwój miał 2,5 tysiąca lat. Liczy sobie maksymalnie 2000 lat. Manuskrypt zawiera rejestr skarbów w postaci ponad 60 krótkich notek o miejscach położenia złota, srebra, naczyń i ksiąg. Skądinąd wiadomo, że Esseńczycy, gdy przyjmowali kogoś w swoje szeregi, adept miał oddać wspólnocie cały swój majątek. Ale czy wspólnota zebrałaby aż tyle? 200 talentów, przykładowo, to był roczny podatek z dwóch antycznych prowincji, Galilei i Perei. Wymienione w zwoju miedzianym kryjówki teoretycznie mogłyby się pokrywać z miejscami zamieszkiwanymi przez członków społeczności esseńskiej, ale czysto hipotetycznie, bo wiele nazw trudno jednoznacznie zlokalizować. Jerozolima nie pojawia się w tekście ani razu. Nadto nie wiadomo, dlaczego nagle w treści rękopisu pojawia się góra Garizim, najświętszy szczyt dla Samarytan. O możliwych relacjach Samarytan ze wspólnotą w Qumran mówiłem w odcinku Qumran – Zwoje z nadmorza martwego, część druga. Zwój napisano po hebrajsku, ale 7 razy pojawiają się w tekście najpierw 3, a potem 2 greckie litery. Mogły być początkowymi segmentami imion. Co ciekawe, część z tych imion występuje u Józefa Flawiusza przy okazji walk Żydów i ich stronników z Rzymianami podczas pierwszej wojny w pierwszym wieku naszej ery. Tym enigmatycznym literom przypisuje się rolę klucza dla antycznego czytelnika. On wiedział, co one znaczą, my możemy się jedynie domyślać.
Israel shel elef ve'echad mesaot.
Najbardziej znanych hipotez dotyczących zwoju miedzianego można podać 6. 4 stanowiska uważają go za pismo, którego treść ma charakter autentyczny. Różnią się one tylko w interpretacji, do kogo należały kosztowności. Do Esseńczyków, do świątyni jerozolimskiej, do zelotów, czy wreszcie do powstańców Bar Kochby. 2 pozostałe hipotezy zgadzają się co do tego, że zwój miedziany ma formę legendy lub ludowego podania, ale mają odmienne zdania w kwestii autorstwa tej wymyślonej fabuły. Józef Milik, Polak, który jako pierwszy odczytał zwój, uważał, że nie stworzyli go Esseńczycy. Zwolennicy drugiej teorii twierdzą, że zwój miedziany został napisany przez przedstawicieli wspólnoty z Qumran. Ktoś z was może zapytać, czy jeśli już znamy treść zwoju miedzianego, ktoś współcześnie podjął się próby odszukania tych skarbów. John Allegro, członek pierwszego zespołu uczonych badających groty, bardzo się zapalił do tego wyjątkowego manuskryptu. Być może dlatego, że był ateistą, a dokument nie ma nic wspólnego z religią. Zorganizował 2 ekspedycje na początku lat 60. ubiegłego stulecia, które poszukiwały kosztowności wymienianych w antycznym piśmie na terenie współczesnego Qumran i Jerozolimy, ale niestety niczego nie znalazł. W sieci możecie też znaleźć informację o pewnym uczonym, który sądzi, że kosztowności z kryjówek odkopali w średniowieczu templariusze. Niezwykle interesujący był sam proces odczytania manuskryptu. Pierwszy raz ukazał się oczom archeologów w 2 rulonach, ale nie lada szkopuł stanowiło rozwinięcie skorodowanej powierzchni bez jej uszkodzenia. Po 3,5 roku zastanawiania się, rozwinięcia dokonali inżynierowie z Manchesteru. Pocięli oni oba rulony na 23 segmenty, po czym okazało się, że odkryte 2 rulony były pierwotnie jednym zwojem.
Israel shel elef ve'echad mesaot.
Niezależnie, czy jest dziełem Esseńczyków, zelotów czy powstańców Bar Kochby, odnosi się do skarbów wspólnoty czy też do kosztowności świątyni jerozolimskiej ocalonych przed rzymską grabieżą. Jest legendą czy zapisem historycznym. Niezmiennie od 1952 roku, kiedy ujrzał światło dzienne, zwój miedziany fascynuje pod każdym względem. Ostatnie zdania dokumentu, które przeczytałem na początku odcinka, zdradzają, że istnieje duplikat, który miałby przekazywać wszelkie wyjaśnienia odnośnie do zabezpieczonych skarbów. Może zatem nie wszystko jeszcze stracone i komuś uda się połączyć manuskrypty, odszyfrować zagadkę, a przy odrobinie szczęścia odszukać złoto, srebro i cenne przedmioty. To by dopiero była rewelacja. Dziękując wam za uwagę, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Izrael 1001 podróży. Zachęcam do subskrypcji i polubień. Do usłyszenia!